Witam Państwa, nazywam się Grażyna Bryk, jestem szefem klubu Idź Pod Prąd Olsztyn i przeprowadzę wywiad dla telewizji Idź Pod Prąd z panem Wojtkiem Koziołem. Witam cię serdecznie.
Witam również, witam.
Tytułem wstępu. Nasz gość, pan Wojtek Kozioł, jest absolwentem historii Uniwersytetu Warszawskiego, przedsiębiorcą z Olsztyna, odważnym głosicielem prawdy, prywatnie moim kolegą. Dwie informacje mamy w związku z zaproszonym gościem. Zaraz rozwiniemy te informacje. A mianowicie zburzenie pomnika komunisty Czerniachowskiego w mieście Pieniężno. I drugi temat działania w związku z naszym tutaj pomnikiem w centrum Olsztyna, rzeźbiarza Dunikowskiego. I tenże pomnik, tak niepopularnie nazywa się lub niepopularnie powiedzmy szubienicami. Tak. No, po takim wprowadzeniu może najpierw zatrzymajmy się na pomniku w Pieniężnie. Pieniężne jest oddalone kilkadziesiąt kilometrów od Olsztyna. Co tobą kierowało, że postanowiłeś dokonać takiego czynu? A co się potem działo? A może miałeś kogoś z władz samorządowych, którzy cię wspierali w twoich działaniach? Proszę, powiedz nam.
Jeśli chodzi o pomnik Pieniężnie, to nie wiem, czy pamiętasz, Grażynko, ale byliśmy tam razem kiedyś i byliśmy gośćmi pana burmistrza Kiejdo, który jest tam znanym samorządowcem i on tak naprawdę był dla mnie inspiracją w tych działaniach związanych zarówno z tym pomnikiem Czerniachowskiego w Pieniężnie, jak i z naszymi szubienicami. Ponieważ burmistrz Kiejdo wystąpił do władz wojewódzkich, doprowadził do tego przede wszystkim, że miał uchwałę Rady Miasta Pieniężna, która mówiła o tym, że należy ten obiekt zburzyć. Natomiast jak wiemy, nasze władze wojewódzkie, zwłaszcza nasz wojewoda, tutaj jeszcze wtedy związany z PSL-em, nazwisko już pominę, bo to nie ma znaczenia, jak mógł, tak utrudniał i rzucał kłody pod nogi burmistrzowi Kiejdo. I te utrudnienia były dla mnie inspiracją, żeby mu jakoś pomóc. Pierwszy raz tam pojechałem, jak wiesz, tam przyjeżdżała ambasada rosyjska i przedstawiciele władz rosyjskich z Kaliningradu z gubernatorem na czele. On był takim też członkiem klubu harlejowców i robili taki, mówiąc, najazd na to Pieniężną. Burmistrz Kiejdo nam o tym opowiadał i bardzo go bolało to, że w Pieniężnie był cmentarz tych żołnierzy rosyjskich, którzy tam polegli w 1945 roku walcząc w tych okolicach z Niemcami. I ci Rosjanie absolutnie nie interesowali się tym cmentarzem. Praktycznie tam nie zajeżdżali, natomiast demonstracyjnie przyjeżdżali pod ten pomnik generała Czerniachowskiego. No, Czerniachowski to znana nam wszystkich postać. W skrócie tylko powiem, że jeden z najmłodszych generałów rosyjskich, sowieckich tego okresu zasłynął, w cudzysłowie zasłynął tym, że przyczynił się, pomógł NKWD aresztować zgrupowanie Wileńskiej Armii Krajowej i wielu tych żołnierzy wywiezionych tysiącami na Syberię. Tysiącami również już nie wróciło. Burmistrz Kiejdo pochodzi z takiej rodziny, która też się wywodzi z terenu Wileńszczyzny i jego rodzina też tam kultywuje tradycję Wileńskiej AK. I dla niego ten pomnik to też musiał być jakimś takim
ciężarem,
szpilką wokół. Jemu pomogło bardzo w tym demontażu
No właśnie, powiedz, jak konkretnie ten demontaż wyglądał, bo to na pewno interesujące.
Ten demontaż pomnika i cała ta uchwała stała się dla niego ważna, ale miał we władzach miejskich sprzeciw wśród radnych. Ale po aneksji Krymu przez Rosję Putina.
Tak, ważne podkreślić.
Tak, jednak radni ulegli sugestii pana burmistrza Kejdo i podjęli tą uchwałę. Natomiast ja przyjechałem, wziąłem swojego kolegę, wcześniej byłem rok tam, zaznaczyłem też swój pobyt w jakiś sposób indywidualnie, ale już tak prywatnie mogę powiedzieć.
Na następną rozmowę temat.
Tak, a później, ponieważ opowiedziałem moim koledze i przyjacielu Władkowi Kałużyńskiemu, no i on mi sam zaproponował, słuchaj, będziesz jeszcze raz jechał coś tam pomóc burmistrzowi, to jadę z tobą. I pojechaliśmy w pierwszym naszym wyjeździe, który się niestety skończył zatrzymaniem przez policję miejscową, skuliśmy te litery napisem. Także zrobił się taki brzydki, betonowy słup. Nie dano nam dokończyć policjanci zdjęcia tego popiersia, no ale to już ma mniejsze znaczenie. W każdym razie taka brzydka, betonowa bryła została bez napisu. W zasadzie nie wiadomo było, co to jest. Pomimo wszystko Rosjanie dalej tam przyjeżdżali. No i we wrześniu już ostatecznie burmistrz dopiął wszystkie dokumenty i zdemontował ten pomnik.
Ostatecznie.
Tak.
A powiedz, jakie odczułeś reperkusje w stosunku do twojej osoby, czy może Wojtka Kałużyńskiego? Jakie miałeś trudności i kłopoty w związku z tymi działaniami?
No tam na miejscu w trakcie skuwania tych liter zostaliśmy zatrzymani, bo nie robiliśmy tego w nocy, bo nie uważaliśmy, że się należy z tym kryć. Chcieliśmy pomóc jakoś burmistrzowi, oczywiście nic mu nie mówiąc, no bo przecież wyszłoby to beznadziejnie. Ale zatrzymała nas miejscowa policja, no policjantka była dość gorliwa, bo powiedziała nam, że na pewno będziemy już nocować albo w pieniężnie, albo branie. Przyjechała policja kryminalna, no, długotrwałe przesłuchania robili i zabrano nam narzędzia zbrodni, to znaczy akurat moje tam jakieś łomy, młotki, bo to dość było wysoko, ciężko było tkuć, a najbardziej mi zależało na tym, żeby nie zabrali drabiny, bo drabina była wypożyczalna, z wypożyczalni narzędzi i 60 zł na dobę. Więc jeśli by ją zarekwirowali, to bym pewnie się do dzisiaj jeszcze nie wypłacił. Biorąc pod uwagę, że niestety sąd uznał, że sąd w Braniewie, bo odbyła się rozprawa, uznał, że to są narzędzia i zbrodni i przepadły i nigdy mi ich nie zwrócono.
No coś takiego. To już jako taki trend. Ale jeszcze zapytajmy o Władka Kałużyńskiego, bo on miał bardzo duże kłopoty z powodu tych waszych działań. Powiedz chociaż pokrótce, co się stało.
Ta pomoc Władka, który zgłosił i zadeklarował pomoc w tej całej akcji w pieniężnej, się skończyła beznadziejnie, mówiąc, przyniosła wstyd prokuraturze braniewskiej, dlatego że pani prokurator, stosunkowo młoda osoba, około 40 lat, skierowała Władka na badania psychiatryczne. Nie wiem, czemu wybrała Władka, który jest kilka lat starszy ode mnie, co było jej powodem, nigdy tego nie powiedziała. I ponieważ żeśmy z Władkiem się umówili, że o tym nie będziemy nikomu opowiadać, poza naszymi najbliższymi, że zostaliśmy zatrzymani i jak tam nas potraktowano. Natomiast jak Władek przyszedł do mnie i pokazał to wezwanie na badania psychiatryczne, powiedziałem, że nie możemy milczeć i poprosiliśmy wtedy Adama Sochę. Władek też również chyba udzielił wywiadu Radiu Olsztyn.
Czyli nagłośniliście
sprawę. Tak, nagłośniliśmy tą sprawę i do tego stopnia myślę, że ta pani prokurator sobie zdała sprawę z głupoty, którą zrobiła, że na rozprawę się nie stawiła. Na rozprawę w sądzie w Braniewie ta pani nie przyszła.
Wycofała się z gorliwości?
Nie, ona się nie wycofała. Po prostu przysłała koleżankę, jakimś tam zastawiła się zwolnieniem lekarskim czy urlopem, już nie wiem jak to było, bo ja przed rozprawą podszedłem do tej prokuratury, mówię, to pani mojego kolegę skierowała do psychiatry na badania, ona mówi, nie, nie, to nie ja, to moja koleżanka. No i wtedy daliśmy pokój. Oczywiście nasz obrońca, bardzo miły zresztą człowiek tutejszy, nasz zresztą bardzo dobry kolega, cały czas wnioskował, żeby ta sprawa, żebyśmy zostali uniewinnieni, ponieważ w ogóle nie było czynu jako takiego zakazanego, bo myśmy byli oczywiście z paragrafu o uszkodzenie pomnika sądzeni. Natomiast w momencie, kiedy my dokonaliśmy skucia tych liter, w świetle prawa budowlanego burmistrz Kiejda doprowadził do tego, że pomnik już się nazywał obiekt budowlany.
Tak.
Nikt nie miał nas prawa sądzić z paragrafu za znieważenie, uszkodzenie pomnika.
Czyli powiedzmy szczerze, tutaj i okoliczności się złożyły fakty, którym pomagali ludzie. Ale przejdźmy teraz do drugiego pomnika, tu w centrum Olsztyna, gdzie tu już nie chodziło o zburzenie, a jednak a pokazanie jedynie
symboliki,
bo tak. Ludzie nawet dzisiaj po wszystkich wydarzeniach sprzed kilku lat i wydarzeniach, których ty byłeś bohaterem, nie wiedzą nic o tych symbolach, ponieważ one są dosyć wysoko zamieszczone. I powiedz, co tu, no to już wiemy, że co tobą kierowało, ale może jak wyglądało tutaj twoje działanie, z kim to zrobiłeś, co zrobiłeś i jakie konsekwencje poniosłeś. Tak w wielkim skrócie, jeśli się da, ale jak to zwykle z twoją elokwencją i wiedzą, bardzo nam wzbogacisz tę informację. Bardzo cię proszę.
Ten pomnik w Olsztynie nazywał się Wdzięczności Armii Czerwonej. Od czego trzeba zacząć? Został zbudowany z inicjatywy wojewody olsztyńskiego, który nazywał się Mieczysław Moczar. Jakie jest jego prawdziwe nazwisko, to do dzisiaj historycy rozstrzygają. W każdym razie wtedy był wojewodą olsztyńskim, a wcześniej szefem Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi na przykład. Jak wiemy, karierę zawodową skończył w randze ministra spraw wewnętrznych, zasłynął w 1968 roku w marcu dość, że tak powiem, niewybrednym zachowaniem wobec mniejszości, która wtedy została dotknięta przez niego, nie tylko przez niego, nazywali tych ludzi moczarowcami, przecież w sposób dość brutalny potraktowana, a zwłaszcza studenci warszawcy, nie tylko warszawcy, tak. Jak wiemy w marcu. Tak. Natomiast tenże Moczar, jak każdy czerwony, chciał się przypodobać sowieckim mocodawcom, więc wystąpił z inicjatywą budowy tego pomnika wdzięczności. Paradoks historyczny polega na tym, że ani wdzięczności nie było, ani wyzwolenia, jak go później przemianowali po cichu na pomnik wyzwolenia w Armii Mazur, bo jak wiemy, w wyniku brutalnych walk o Prusy Wschodnie Olsztyn został zdobyty w zasadzie bez jednego wystrzału. Bez jednego wystrzału. Armia niemiecka zdążyła uciec, ludność cywilna też się w większości ewakuowała, a ci, co zostali, no to zostali skazani na poniewierkę przez sowiecką armię i funkcjonariuszy różnych władz okupacyjnych sowieckich, więc oczywiście nasze miasto zdobyte bez wystrzału zostało podpalone, zwłaszcza Starówka.
Tak, straciliśmy.
Rosjanie tak się zabawili, że wyrzucali meble na środek dziedzińca na Starym Mieście i jak się uzbierała tego prawie piętrowa góra, to podpalili i spłonęło Stare Miasto. I tak wyglądała ta wdzięczność, nie mówiąc już o tych. Mój kolega i przyjaciel Adam Socha często nazywa to pomnik gwałciciela. No, społeczeństwo nadało mu, jak ty Grażynko wspomniałaś, potworną nazwę, szubienicę, no bo one rzeczywiście Mimo że mistrz wielki, pomnik został oczywiście z powodu autora, czyli sławnego polskiego rzeźbiarza Dunkowskiego, wpisany na listę zabytków.
Jedyny chyba pomnik w Polsce.
Chyba jedyny sowiecki pomnik w Polsce. Z 400 kilkudziesięciu pomników ten jeden dzięki temu ocalał, że ma przychylność oczywiście miejscowych.
Do dzisiaj.
Do dzisiaj, bo jedna decyzja prezydenta Olsztyna o wniosek o wykreślenie go z rejestru zabytków spowodowałaby, że sierp i młot, który na nim widnieje ogromnych rozmiarów, bo jest tam wyrzeźbiona sowiecka flaga, w tym granicie sowiecka flaga z sierpem i młotem, no jest bardzo widoczny. To znaczy, z jednej strony jest widoczny, ale większość mieszkańców nie wiedziała i zarówno moi koledzy, jak i przyjaciele któregoś lata, kilka lat temu, dokładnie chyba 4, z Władkiem znowu Kołodzińskim pomalowaliśmy ten sierp i młot na czerwono.
Czyli pokazaliście mieszkańcom, że taki tam jest.
Taki tam jest
umieszczony.
I spowodowało to nagle wielką dyskusję, co z tym zrobić. W zasadzie do dzisiaj nic się z tym nie zmieniło. Natomiast my zapłaciliśmy za mycie pomnika.
Bo też się sprawa rozbiła.
Tak, bo zostaliśmy pociągnięci jako ci graficiarze i chuligani do odpowiedzialności. Miasto zleciło takiej specjalistycznej firmie mycie tego pomnika i niestety ten właściciel jest dość drogi. No tej firmy i musieliśmy zapłacić. No, z jednej strony oczywiście niczego innego się nie spodziewałem, no, pomalowałem. Ale po tym zdarzeniu znowu go pomalowałem. Jakoś od tego czasu już władze miasta się nie kwapią do mycia. Bo wydatek 4000 zł wtedy to był przesadą. Zawsze z Władkiem podkreślaliśmy, że go za 200 zł jakby nas zmusili, byśmy wymyli, a niestety to jest tylko powód, żeby taką firmę założyć, tylko czy ile tych sowieckich pomników do mycia. To...
Czyli zawsze można no, w tych trudnych działaniach tak. Znaleźć iskierkę radości, bo przecież to wszystko w ramach prawdy. Ja dlaczego wyjaśnię może widzom, dlaczego jeszcze oprócz tego, o czym mówimy, twojego bohaterstwa, żeby chcę podkreślić, wiem, że jesteś skromny i nigdy do tego tak nie podchodzisz, ale te wydarzenia sprzed kilku lat wyraźnie wkomponowały się w ostatni zjazd klubów Idź Pod Prąd, szósty już zjazd, gdzie zaproszeni prelegenci byli z całego świata, można powiedzieć, bo i z Ameryki, i Australii, i Hongkongu, i Tajwanu, no i w końcu też Czech. Dlaczego mówię w końcu? Bo tu zatrzymamy się troszkę przy tym bohaterze, a dokładnie określając burmistrzu największej dzielnicy stolicy Czech, czyli Pragi, który będąc suwerennym państwie, wydawałoby się, podjął decyzję o nawet nie zburzeniu, a przeniesieniu pomnika Koniewa do muzeum przeznaczonego ku temu. Zrobił też inne jeszcze rzeczy, o których tu pewnie dorzucisz garść informacji. Przez to zostali nasłani na niego pece od mordowania, miał tak. Stracić życie. Obecnie wciąż jeszcze ukrywa się, ale to się udało tylko dzięki temu, że służby tamtejsze czeskie jednak wykryły ten spisek. Wypowiedź do telewizji Idź Pod Prąd już z ukrycia nagrał i przesłał naszym widzom. Więc wiem, kiedy na króciutko spotkaliśmy się przed naszym tutaj wywiadem, wszystko już wiedziałeś na temat również i tej postaci, czyli Andreja Kolarza, bo takie jest tak. Jego nazwisko.
Tak, dowiedziałem się o nim, Grażynko, dokładnie w lutym tego roku, gdy Oprócz tego pomnika Koniewa, który był jakby wyzwolicielem Pragi, według tej legendy, on tak samo przecież Kraków pozwalał i też miał, o ile pamiętam, pomnik w Krakowie. Ale wracając do tego burmistrza, bo używasz tego słowa bohater, to ja będę ciągle podkreślał, że pierwszym bohaterem, jeśli chodzi o te sowieckie pomniki, to jest dla mnie osobiście burmistrz Kejdow z Pieniężna. Naprawdę zacny człowiek i serdecznie go pozdrawiam.
Warto to podkreślić, tak.
Wspaniały człowiek. A jak wspomniałaś o burmistrzu z Pragi, z tej praskiej dzielnicy, to jak się dowiedziałem w lutym, pierwszy raz przeczytałem o tym, że on ten pomnik Koniewa, no mówiąc wprost, usunął tamtąd, co pomyślałem, że to słowo bohater, Grażynko, to jest chyba dla niego, dlatego, bo dowiedziałem się, że to stosunkowo młodo, 30-kilkuletni mężczyzna.
Młody człowiek, odważny.
I tak, jakoś nieobarczony takimi zaszłościami komunizmu, jak ci nasi prezydenci wszystkich miast. Albo sami byli w PZPR-ze, albo kogoś w rodzinie mieli. I czymś się zawsze tam, że tak powiem, zasłaniają, coś ich tam kotwiczy i trzyma przeciwko, żeby podjąć takie decyzje. A ten człowiek mi szczególnie zaimponował zmianą placu w Pradze. W Pradze czeskiej ambasada rosyjska była przy placu pod Kasztanami. Otóż zmieniono nazwę tego placu na plac Borysa Niemcowa. I adres ambasady rosyjskiej od bodajże 9 lutego tego roku nazywa się plac Borysa Niemcowa. 5 lat temu zamordowanego byłego wicepremiera Rosji. To trzeba podkreślić, bo to był człowiek, można powiedzieć, z rosyjskiego establishmentu. Ale stanął w pewnym momencie na drodze takich ludzi jak Putin i jego to całe NKWD-owskie towarzystwo, właściwie KGB-owskie.
Aż nie do wiary, że to teraz.
I ta reakcja, nie wiem na ile to jest, nie nam to oceniać, na ile to są groźby, ale znając metody działania Rosjan i tych służb, to wyglądało to całkiem realnie, że wysłali kogoś, tak zwanego truciciela, ze specjalną jakąś miksturą, żeby tego burmistrza zgłaniać. No, na szczęście on ma ochronę czeskiej policji i czeskich władz, no i miejmy nadzieję, że to się nie stanie, chociaż znając tych ludzi ze wschodu, no to z tą mentalnością azjatycką, to tam pewnie wszystko się może wydarzyć. Ja chciałbym jeszcze przypomnieć, że na tej samej dzielnicy, o ile dobrze pamiętam, w parku przemianowano ulicę na ulicę Anny Politkowskiej, zamordowanej dziennikarki, opozycjonistki, która tak wspaniale relacjonowała zbrodnie na tych dzieciach w Biesłanie, zabitych 1 września, 9 czy 10 lat temu, już nie pamiętam, chyba 10, przez tych terrorystów czeczeńskich, ale przecież te służby rosyjskie jakby im to umożliwiły. I Anna Politkowska pisała na ten temat, została zabita w dniu urodzin Putina, to taki prezent zrobili bezpieczniacy tamtejsi swojemu wodzowi. To tak woli przypomnienia, ale rzeczywiście ten burmistrz Pragi, tej dzielnicy, to jest imponujący człowiek.
On sam właśnie ten Andrzej Kolarz, o którym mówimy, stwierdził, że Czechy mają być koniem trojańskim w Unii Europejskiej. Czyli jest tam nastawienie, że ten komunizm tam ma się rozchodzić szerzej. Pewnie wie, o czym mówi. Szacunek dla młodego człowieka, że wie, czym jest ideologia komunizmu i jakich czynów się dopuszcza. Więc to jakby podsumowanie tego tematu Czech. Kolejne pytanie. No tutaj myślę, że jak mnie się wydaje bardzo ważne, w obliczu tego, co się dzieje w Ameryce, w Europie, czy wolność a komunizm, czyli tytuł zjazdu, można nazwać ścierania się dobra ze złem? Czy tym samym jest niszczenie bohaterów takich jak Kościuszko, No innych oczywiście również, tam Kolumb i tak dalej, ale jak w Stanach mając na myśli, ale nam jest bliski Kościuszko przez Antifę i Black Lives Matter w USA, ale też i w Europie. Tu w Polsce, w Warszawie miało coś takiego miejsce. Jest tym samym, co niszczenie takich pomników bohaterów komunistycznych, jak Czerniachowski w Pieniężnie, czy właśnie ten autorstwa Dunikowskiego w Olsztynie, no i wielu oczywiście innych, ale skupmy się na tych dwóch.
Tak, no Grażynko, użyłaś tam słowa komunizm, wolność, no oczywiście dwa wykluczające się pojęcia. Tak. Oczywiście czegoś takiego nie ma jak wolność w komunizmie.
I to rzucę jeszcze, przepraszam, że zwróćmy się tu szczególnie do młodych ludzi, bo tak, są często zwiedzeni, nie wiedzą, w czym uczestniczą, myślą, że zmieniają świat, więc tak, bardzo myślę ważne, żeby odpowiedzieć na to właśnie takim szczególnie ludziom.
No ten przypadek, o którym mówisz, to co się dzieje zwłaszcza w Stanach, w Europie Zachodniej obecnie i wiesz, przez moment miałem takie uczucie, że jak wspomnieliśmy te pomniki pieniężne i ten nasz w Olsztynie, który jest arcydziełem przecież architektury i w ogóle i rzeźby, i ja tego dotknąłem w jakiś sposób.
Tak.
I na tle tego, co widzę, tak, co się dzieje w Stanach, zwłaszcza teraz po zabójstwie tego czarnego mężczyzny, to w jakimś sensie taki pomyślałem sobie, czy ja nie jestem jakimś talibem, że tu się zamachnąłem na te obiekty, a tam przecież rzeczywiście to się dzieje i można powiedzieć, Kościuszko, no, dla nas niewątpliwie bohater. Bohater międzynarodowy, bo i bohater Ameryki, ale nie tylko. I człowiek godny. Jak wiemy, jak już poruszamy sprawę tych czarnych obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy czują się w tej chwili bardzo pokrzywdzeni, a moim zdaniem ta histeria, no tak to nazywam, jest też nakręcona z wrogości przeciwko Trumpowi i wykorzystywana z nienawiści do Trumpa, bo jak rozmawialiśmy kiedyś, pamiętasz, w dniu wygrania wyborów przez Donalda Trumpa, przez Stany przeleciała przez wielkie miasta taka zadyma, demolowanie sklepów i mniej więcej ludzie podobni do tych młodych ludzi, co dzisiaj, tylko wtedy mniej było kolorowych, a więcej białych.
I mniejsza skala.
Tak, mniejsza skala. Demolowali właśnie ulice i sklepy w Stanach. A teraz po tym, co się stało, przecież wiemy dobrze, że w tych miastach, gdzie to nieszczęście się wydarzyło, w tym poprzednio za Obamy, pamiętam, taka historia była identyczna, młodego 19-letniego murzyna zastrzelił też biały policjant. Miasto chyba nazywało się Charleston, też były potworne tam, że tak powiem, wydarzenia i reperkusje. A mimo to prezydentem był czarny mężczyzna Obama i jakoś nie był w stanie załagodzić. Nikt wniosków z tego nie wyciągnął, a dzisiaj zrobiło się, no mówiąc wprost, ponuro. Ponuro, bo niszczy się i demoluje no bardzo sławnych i zacnych ludzi. No pewnie, że teraz zarzut, że ktoś posiadał niewolników 200 lat temu, czy 250, a był szanowanym obywatelem tego kraju i zasłużonym dla jego historii, jakoś nie mieści się. No, pewnie niektórzy mówią, jest taki publicysta Rzeczpospolitej, który pisze, że pomniki zawsze w jakiś sposób fałszują historię. No można tak powiedzieć, rzeczywiście nasze sowieckie pomniki to najlepszy dowód na fałszowanie historii. No ale czy pomnik takiego człowieka jak Kościuszko czy Jefferson to jest fałszerstwo? Czy Jana Pawła II? No ja mam tutaj takie mieszane uczucia i nie mogę się z tym zgodzić. Nawet jak ktoś nie lubi zacnych postaci, to przecież, tak sobie pomyślałem, gdzieś na świecie są pomniki Pelego, Diego Maradona, jak ktoś kocha futbol, no to dla niego to jest prawdziwy pomnik i prawdziwa, że tak powiem, postać. A no, wiemy, że to wszystko zależy od sytuacji, od kontekstu. Teraz jest kontekst generalnie przeciwko Trumpowi.
Generalnie chaosu.
Tak, i nakręcanie, ta cała Antifa, to wiadomo, że ona tutaj robiła potworne zadymy w Hamburgu, jak była szczyt G7 czy G8, już nie pamiętam, to przecież ulice Hamburga były przez kilka dni demolowane.
Trochę filmów dokumentalnych też o tej organizacji powstało i właśnie w związku z tym przejdę do takiego pytania, bo to wszystko jest wiedza, informacja, ale też może ktoś powiedzieć, może w tych czasach ktoś się bardziej interesuje, to tak nie powie, ale całe gro ludzi nadal mówi. No po co grzebać się w historii? To są stare dzieje, jest to może niepotrzebne, no ale jeśli potrzebna jest historia, to co powiemy młodym ludziom? Dlaczego? Co to daje? Czy to daje jakieś ogólne pojęcie o geopolityce, ta wiedza historyczna? Jak myślisz, no, co powiemy?
Wiesz, jak ja studiowałem historię, nie wiem jak teraz, ale zawsze było takie powiedzenie, jest historia, jest nauczycielką życia. Takie łacińskie powiedzenie, historia magistra vitae. No ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, ludzie nie wyciągają lekcji z historii, politycy nie wyciągają lekcji z historii. Zapamiętałem sobie takie słowa, których pewnie dzisiaj by nie chciał powtórzyć Radosław Sikorski. W momencie, kiedy doszło do podpisania umowy o Nord Stream 1, on wtedy powiedział, że to jest pakt jakby Ribbentrop-Mołotow, jakby porównał to do paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli znowu Rosja dogaduje się z Niemcami nad naszą głową o przebiegu rurociągu, który ma na to minąć. Dzisiaj już o tym nikt nie mówi, ale...
No jeszcze, przepraszam, jest Nord Stream 2 i tylko Ameryka zawalczyła o nas, żeby nie doszło ostatecznie do budowy tego.
Donald Trump ośmieszany, wyzywany, zwłaszcza za niektóre tweety, przecież w sposób logiczny przypomniał kilka dokładnie tygodni temu, jak my jako Ameryka mamy bronić Niemcy, tak, przed Rosją, kiedy Niemcy robią najlepszy deal gospodarczy z Rosją, kupują od nich większość swoich surowców energetycznych.
Tak.
No, a 35 tysięcy żołnierzy amerykańskich musi bronić Niemców przed Rosją. Przecież to jest kompromitujące. Tak samo jak mówienie o tym, to powiedziała pani Merkelowa kilka lat temu, pytana o Nord Stream 2, powiedziała, że to przecież prywatne przedsięwzięcie jakichś tam firm koncernów.
Tak, tak. No. Dorzucę do tego trochę faktów, bo jak mówimy historia B, to dlaczego nie burzy się jednak pomników gdzieś tam w Europie czy w Ameryce komunistów, a wręcz, czego większość widzów na pewno nie wie, że powstają nowe.
No
czyli na przykład tutaj rzucę parę faktów. Umieszczenie nazwiska Altiero Spinellego, komunisty, nad głównym wejściem Parlamentu Europejskiego.
Tak.
Czyli jaka doktryna jest ważna dla tej instytucji. Umieszczenie tablicy upamiętniającej Karola Marksa w Brukseli.
Tak.
Umieszczenie, odsłonięcie kilka dni temu zaledwie pomnika Lenina w Niemczech.
Tak, Gelsenkirchen. No tak. To jest coś niesamowitego, no ale mnie to nie dziwi. Mnie to nie dziwi, jakaś tam mała marksistowska partia ufundowała, nie wiem za czyje pieniądze. No,
ale czy przypadek to jest, że nie nagłaśni się tych spraw? A one są?
No właśnie. I o ile mnie nie dziwi oddawanie w Rosji kolejnych pomników Stalina, bo tak też się zdarzało w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ polityka, tak jak Grażynko poruszyłaś ten temat, historii To trzeba powiedzieć, że wszystkie państwa mniej lub bardziej konsekwentnie mają politykę historyczną. Rosja bardzo konsekwentnie. Do tego stopnia, że swoim prawem chce ścigać również coś takiego, co my tu robimy w Olsztynie czy w Pieniędzy, czyli ludzi, którzy podważają zasługi Związku Sowieckiego i Rosji w II wojnie światowej. Więc dla niej to jest pretekst oczywiście do mieszania się wewnętrzne sprawy kraju, który kiedyś podbiła albo zwasalizowała. A z tym pomnikiem Lenina w Gelsenkirchen, no to jest coś niesamowitego, bo przecież dla mnie miarą dekomunizacji to był taki szok. Przeżyłem 3 lata temu, przyjechałem do Wilna i z żoną chodziliśmy po Wilnie. Nie zobaczyłem ani jednego sowieckiego śladu. Ani jednego. Ani jednego sierpa i młota, ani jednej gwiazdy. Nawet ze zdumieniem zwróciłem uwagę, że nie mogłem znaleźć żadnego na ulicy rosyjskiego samochodu, żadnej Łady, Żyguli, Wołgi. I
chcesz powiedzieć, że można?
Tak. I że to się dokonało, bo ta Litwa, mały kraj, niewielki, kilka milionów mieszkańców, miała tak dość tych Sowietów i tej sowieckiej Rosji, że zrobili, że tak powiem, to, co trzeba. Natomiast pamiętam, jak już mówimy o tym niemieckim przypadku pomnika Lenina, to jak pomalowałem, zawiesiłem baner na szubienicach, jak pamiętasz, pomnik wdzięczności za zniewolenie, gdy mi tam zarzucano, że twarz Putina była na tym banerze. I zadzwoniła do mnie dziennikarka niemieckiej telewizji, która tu przyjechała zresztą na wywiad. I taka była zainteresowana, a ja do niej mówię, przecież pani w Berlinie ma pomnik sowiecki nie jeden, znacznie większy od naszego. I wy macie ten dar przechodzenia koło nich, udawania, że ich nie widzicie. I pomnik, o ile wiem, sowiecki jest dalej we Wiedniu, z tego co pamiętam. Więc no, tamte narody mają jakąś taką zdolność udawania, że zostały wyzwolone jednak przez armię czerwoną i są tak wdzięczne tej armii czerwonej, dlatego te pomniki tam stoją i stać będą. I pewnie im nie będzie przeszkadzał pomnik Lenina.
Ale nadmieniłeś, aż temat nam się rozciągnie i tu może króciutko, ale też o pomnik, co się dzieje z pomnikiem Sobieskiego właśnie, jak mówisz pięknie, we Wiedniu. Bo nie chcę rozbijać może aż tak bardzo, ale tu jeszcze jest jedno zagrożenie, w jakim to kierunku idzie. Powiedz, Wojtku, bo to jest taki smaczek w cudzysłowiu.
Tak, mówiąc o pomnikach, to przypomniało nam się, zwłaszcza mnie się przypomniała taka historia. Rok temu miano w Wiedniu odsłonić pomnik Sobieskiego. Sobieski przecież uchronił, no już dość dawno, to było w XVII wieku, była ta odsiecz wiedeńska, czyli nasz król Sobieski na czele tej polskich wojsk uchronił przed Turkami, czyli przed islamem, nie tylko Wiedeń, ale myślę, że całą ówczesną Europę. I Polacy, Polonia Austriacka zbierała przez lata pieniądze, żeby w stolicy we Wiedniu postawić Sobieskiemu pomnik. I rok temu burmistrz Wiednia zaproponował władzom Krakowa, żeby ten pomnik, który już był gotowy, miał wyznaczone miejsce, jednak postawić w Krakowie, bo czego się boi burmistrz Wiednia? No, mówiąc wprost, boi się demografii, bo z tego co wiem, również podano, że 1 września w wiedeńskiej szkole do pierwszych klas zdecydowanie więcej dzieci wyznania islamskiego poszło niż chrześcijańskich. Więc to jest coś, co jest szokujące, no ale ktoś, kto zna rzeczywistość, zwłaszcza zachodniej Europy, to wie, że naprawdę trzeba by takiej odwagi, jak ten burmistrz Pragi, tej praskiej dzielnicy, żeby pomnik pogromcy Turków pod Wiedniem wystawić. To jest, trzeba po prostu klasy. A
tak, to jest działanie inaczej.
Tak, trzeba elit, których nie ma, No to już
wiemy, oddzielny temat.
Na oddzielny temat dyskusja.
O tych wszystkich żołnierzach to porozmawiamy.
Tak, nie wszędzie, nie wszędzie się Grażynko rodzą tacy ludzie jak ten naprawdę bohaterski burmistrz Pragi, jak nasz burmistrz Kejdo, jak ludzie, którzy wtedy na Litwie zadecydowali, że sowieckie pomniki wąt.
I zaraz będziemy przechodzili do tego optymizmu jednak, żeby nie było tak smutno, ale jeszcze zadam pytanie, myślę też istotne w tych czasach. Już troszeczkę zacząłeś o tym mówić, o tych działaniach w Ameryce i o prezydencie Trumpie. Trump jest znany jako przeciwnik globalizmu, jednej światowej religii i wszystkiego, co wiąże się z tymi pojęciami, a więc ma wielu wrogów. A czy to nie jest przypadkiem trochę to zamieszanie całe, powiedzmy delikatnie zamieszanie, bo to są rozruby i widać to szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie tacy dziennikarze właśnie ze wszystkich stron przesyłają materiał, że to jest odciągnięcie uwagi od działań najpotężniejszego obecnie rządu komunistycznego Chin i że i tego, co robią w Hongkongu. Jak wiemy, tam giną dziesiątki ludzi młodych, głównie studentów i uczniów. Zaczęło się wszystko w tamtym roku, w czerwcu, gdzie milion osób w pokojowym marszu wystąpiło przeciwko aneksji Hongkongu przez Chiny. Dlaczego aneksji? Mówiliśmy o, miało być obowiązywać prawo jeszcze przez co najmniej 20 parę lat. Jedno państwo, dwa systemy.
Tak.
I zaczęło się jednak, no jak to komuniści kłamią.
Słowa nie dotrzymują.
Tak. Więc przyspieszyli działania, a to jest cały rejon tam, ale to nie znaczy, że jak komunizm się tak dobrze tam rozwija, to przez nowy jedwabny szlak nie dotrze zaraz z całym jecestwem do naszych krajów. My mamy być takim tu głównym ich portem. Więc czy nie wydaje ci się, że to jest jednak odciągnięcie też uwagi od tego, co w tej chwili jest najgroźniejsze dla nas? W perspektywie, jak ktoś powiedział, 15 lat.
Jak powiedziałaś o Trumpie i o Chinach, to nie jest to przecież jakoś moja konstatacja. Odkąd Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, to tak naprawdę to jedyny przywódca na świecie i jedyny jeszcze kraj, który może się Chinom postawić. Bo to, co Chiny robią, no to widzimy, prawdopodobnie za kilka lat będą potęgą numer jeden na świecie. Ale właśnie Trump jako pierwszy postanowił przynajmniej coś z tym zrobić. I nie wiem, na ile mu się to uda, czy udaje, no bo różnie to może być i tu się z tobą zgadzam, że duża część tej rewolty, która tam w Stanach się odbywa, na pewno ma jakieś inspiracje z Chin. Przy okazji oczywiście, tak jak powiedziałaś, to wchłanianie tego Hongkongu odbywa się na oczach całego świata. Ludzie, tak, dziennikarze, którzy tak zwani sygnaliści, którzy cokolwiek się odważą w Chinach powiedzieć bądź alarmować, giną w tajemniczych okolicznościach. No, zobaczmy, co się działo z tymi lekarzami, którzy z powodu Wuhan i tego potwornego koronawirusa chińskiego, to należy podkreślić, chińskiego, który mamy nadal na całym świecie, a właściwie on na całym świecie nadal
się gwałtownie,
ta zaraza się rozwija. Jak zostali traktowani tam ludzie? No przecież widzieliśmy ten reportaż izolacji mieszkańców Wuhan, zaspawywany w klatce schodowej, to się w ogóle w głowie nie mieści. No ale tak tam jest, tak ten kraj działa. Ja po prostu
tak. Przypomnę może naszym widzom optymistycznie, że jest cała masa ludzi, a środowisko klubów Idź Pod Prąd nawet zorganizowało akcje, one parę lat już funkcjonują, hashtag Free Hong Kong, czyli Wolny Hong Kong i Free Taiwan, czyli wolny Tajwan. Wszystkie media świata o tym mówiły. Przesadzam. Oczywiście tamtejsze również. No, w Polsce jesteśmy zamilczani, bo jakby o komunizmie nie należy mówić, a szczególnie chińskim. Frontman, czyli Rosja jest pokazana, a że współpracują razem, tego już nie mówimy, no bo jest tyle kontraktów podpisanych. Już nie będziemy wchodzić dzisiaj, bo nie jest o tym program głębiej, ale myślę, że będzie to spotkanie następne z tytułem odpowiednim, które chętnie, jeśli się zgodzisz, poprowadzimy. I ten jeszcze jeden optymistyczny moment. Kiedy mówimy o prawdzie, mamy takie ciepłe uczucia i tak wierzymy, że jednak będzie dobrze, że prawda się przebije. I nie na darmo nasz gość, Wojtek Kozioł, na swoim ogrodzeniu, swojego przedsiębiorstwa przez wiele lat miał rozwieszony olbrzymi baner ze słowami Józefa Mackiewicza: tylko prawda jest ciekawa.
Tak, to jest motto, które jest na naszej debacie od kilkunastu lat.
Też Gazeta Niezależna.
Tak, wydajemy taki miesięczny dzięki inicjatywie naszego kolegi i przyjaciela Bogdana Bachmury, w zasadzie wolnego przedsiębiorcy, i dlatego mamy wolne pismo, w którym w zasadzie każdy przyzwoity człowiek może napisać, co chce.
Byleby chciał.
Byleby chciał. Nie mamy cenzury, nie mamy szefów. Nawet mieliśmy takie zdarzenie ostatnio, że chcieliśmy jako Bogdan, jako wydawca, jako właściciel pisma, chciał w swoim piśmie zamieścić komunikat swojego rodzaju sprzeciw wobec pewnych wydarzeń politycznych, które się w ostatnich tygodniach działy w Polsce. I w tym własnym piśmie nie był w stanie tego zrobić, bo redaktor naczelny był uwarunkowania. To po prostu coś niesamowitego, ale to dowodzi właśnie tej wolności, którą tu mamy.
Tak, przypomnijmy, że tam znakomity dziennikarz Adam Socha, dziennikarz śledczy, działa często narażając życie, obnażając nasze tutejsze sitwy, kontakty, to chylimy czoła i może będzie tu jakaś nawet wzajemna współpraca, bo wszystko w obliczu prawdy i ku prawdzie. Ja też troszeczkę pochwalę się, że w moim przedsiębiorstwie z kolei od kilkunastu lat mam zawieszony cytat Piłsudskiego. Tego typu. Ten, kto nie szanuje historii i nie ceni przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Więc wcale nie umówiliśmy się, nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat. Ty miałeś słowa tego typu, które zacytowałam, ja mam te. Więc w imieniu i w obliczu prawdy jeszcze raz może spuentujmy, co możemy powiedzieć młodym ludziom, jakie przesłanie, że jest jednak optymizm i w tej historii, i w szacunku do historii, ale też jak można to stosować na teraz, tu, lokalnie, ale też myśląc o naszym kraju, bo mówimy o elitach. Więc cóż, czy takie programy jak ten są potrzebne i wystarczą, czy coś więcej możemy robić?
Grażynko, pięknie zacytowałaś Piłsudskiego. Można się z nim zgadzać lub nie. Wiadomo, tylu ma zwolenników, co przeciwników. Polska przed wojną była bardziej podzielona, podejrzewam, na tych zwolenników i przeciwników Piłsudskiego, jak dzisiejsze podziały. Ale słowa cytat szlachetny, mądry. I tylko polecać młodym ludziom, żeby chociaż chcieli się wgłębiać w tą historię, dążyć do prawdy. I naprawdę to co będzie pożytek z tego wielki dla młodzieży, dla kraju, dla narodu, dla wszystkich, żeby tylko chcieli się zagłębić.
Dziękuję ci pięknie za to podsumowanie. Dziękujemy naszym widzom telewizji Idź Pod Prąd i szerzej. I zapraszamy do może jakiegoś cyklicznego projektu.
Zobaczymy. Dziękuję
bardzo.
Thank you.